wszystkich. Działają, działają. Lampki się nie palą, ale działają. Dzisiaj mamy środę, więc nie będzie żadnego głębokiego rozważania teologicznego. Myślę, że takie chciałem się podzielić takim krótkim, prostym słowem. W środę nam czasami lepiej przyjąć takie krótkie, proste słowo niż głębsze, prawda? Człowiek zmęczony po pracy to jakoś tak lepiej krócej, nie? Ja to wiem. Dobrze, bracia i siostry, chciałbym się podzielić krótkim słowem, może niektórzy z was słyszeli już kazanie na ten temat. Ja jeszcze nigdy nie miałem okazji się dzielić. Tak jakoś Pan Bóg mi pokazał pewne myśli właśnie z tym związane. A mianowicie chciałem powiedzieć o ostatnich słowach Jezusa za jego tego ludzkiego życia, prawda? Nie wtedy, kiedy się objawiał uczniom jeszcze, ale w tym cielesnym, jakby w tej cielesnej powłoce, w tym ciele ziemskim, kiedy był na krzyżu. Powiedział 7, nie słów, tylko 7 takich wyrażeń. Być może powiedział ich więcej, ale te 7 akurat Duch Święty zainspirował pisarzy, żeby zostały zanotowane. Widocznie zaraz zobaczymy zresztą, że był powód do tego. Pan Jezus długo, jak wiemy, wisiał na krzyżu. Straszna śmierć jest, śmierć przez ukrzyżowanie i wszyscy wiemy, prawda, że bardzo dużo cierpienia ze sobą niesie, bo człowiek po prostu długo umiera. To było około 2-3 godzin, kiedy ten umierający tam na krzyżu umierał właśnie w takich męczarniach. Więc z jednej strony to było mało słów, które, jak czytamy, zostały zapisane, ale z drugiej strony to było aż może tak dużo, kiedy człowiek nie może mówić, prawda? Kiedy ma problem z oddychaniem, bo wiadomo, że organizm nie może normalnie funkcjonować w takiej ekstremalnej sytuacji. Więc chciałbym, żeśmy się przyjrzeli tym wypowiedziom Jezusa. Co on powiedział tutaj w tych ostatnich słowach właśnie? Ciekawe jest to, że żaden ewangelista nie spisał wszystkich tych słów, o których czytamy. I na przykład 3 z tych wypowiedzi zanotował Łukasz, 3 zanotował Jan, a Mateusz i Marek zanotowali tylko 1 z tych wypowiedzi. I to też o czym świadczy prawdopodobnie, tak? Wynika pewnie z tego, że Jan, z tego co czytamy, to Jan był bezpośrednim świadkiem ukrzyżowania, był pod krzyżem. Łukasz najprawdopodobniej i pozostali ewangeliści pisali, prawda, to co zostało zapisane, było napisane na podstawie świadectw, prawda, na podstawie świadków, których słyszeli. Według tej mojej interpretacji, tam gdzie prawdopodobnie była Golgota, być może, tak mi się wydaje, chociaż to jest moja teoria tylko, jest to taka rzeczywiście podwyższona skała i rzeczywiście mogło mało osób tam w tym miejscu, w samym tym bezpośrednim miejscu przebywać, reszta mogła być oddalona. Ta skała jest na samym wzgórzu i całość, znaczy skała jest na wzgórzu, samo wzgórze jest wysokie, prawda, więc na pewno ten tłum ludzi, czy jakaś większa grupa ludzi nie słyszała tego, co Jezus mówił prawdopodobnie, a słyszeli ją tylko ci bezpośredni słuchacze, którzy byli pod samym tym krzyżem, gdzie było prawdopodobnie mało miejsca. To nie jest akurat tutaj najistotniejsze. No w każdym razie wiemy, że Jan był blisko krzyża, bo czytamy o tym w samej Ewangelii Jana w 19 rozdziale. Okej, przejdźmy może do tego, co zostało tam powiedziane. Zacznijmy może od Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. Pierwsza z tych wypowiedzi, które Jezus powiedział. Zobaczcie, Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, werset 34. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I wiecie, wiele z interpretacji, które czytałem, odnoszą się do Żydów, że chodziło o Żydów, że nie wiedzą, co czynią przez to, że krzyżują, ale jednak się wydaje, że to słowo bardziej odnosi się do tych Rzymian, do tych katów, którzy po prostu bezpośrednio Jezusa zabijali. To znowu, to jest moja interpretacja. Nie wiemy na pewno, na 100% o kogo tu chodzi, ale jeżeli tak by było, to faktycznie jest tak, że kaci, czyli ci wykonawcy, którzy krzyżowali, czy czy no, sprawiali, że człowiek umierał, oni no, byli po prostu na usługach swojego przełożonego, tak? To była ich praca, ich czynność i nie zawsze było tak, że chcieli to robić. To nie było ich hobby, myślę, nie, chociaż może byli tacy, ale myślę, że było wielu z nich, którzy wcale nie chcieli zabijać ludzi, tak? Tylko po prostu byli do tego, no, to była ich praca, krótko mówiąc, to była ich czynność, którą musieli wykonywać. I czytamy w różnych, znaczy widzimy w różnych przykładach, no to jest oczywiście pozabiblijny przykład tego setnika, prawda, który z takich historyczno-tradycyjnych, który mówi, że ten setnik właśnie nawrócił się, tak, że przeszedł na chrześcijaństwo, tak, że przyjął chrześcijaństwo. No oczywiście, to znowu, to jest tylko teoria, ale wiemy, że rzeczywiście tak było też, że ci no, ludzie się nawracali, ci, którzy krzyżowali, tak, że były takie potwierdzone przypadki przez historię. No i sam przykład apostoła Pawła jest najlepszym przykładem, który pokazuje, że mogło tak być, prawda? Kiedy analogiczna sytuacja, kiedy Szczepan był krzyżowany, prawda? Pamiętacie, co powiedział, jakie były słowa Szczepana? Panie, nie poczytuj im tego za grzech, prawda? I odnosił to bezpośrednio do tych swoich katów, prawda? Tych, którzy go zabijali. I między innymi wiemy, że tam wśród tych ludzi, nie wiemy, czy bezpośrednio biorących udział może w samym kamieniowaniu, ale na pewno odpowiadających w pewnym sensie za to był apostoł Paweł, prawda? I sam ten przykład jest idealnym przykładem, że Bóg jednak pomimo tragicznej sytuacji potrafi zbawić takiego człowieka, prawda? Potrafi przez tą sytuację doprowadzić go do siebie. I być może właśnie też taka była i istota tego, co powiedział Jezus, tak? Nie wiedzą, co czynią, bo faktycznie nie wiedzą, co czynią, prawda? Ci Rzymianie, którzy tam byli, oni tak naprawdę nie wiedzieli, co czynią. Nie wiedzieli, że krzyżują Boga prawdopodobnie, prawda? Oni nie byli chrześcijanami zapewne, prawda? Chrześcijanami, nie było jeszcze chrześcijaństwa, więc nie mogli być chrześcijanami, ale nie byli uczniami Jezusa, nie słuchali Jego nauk, prawda? Więc można przypuszczać, że rzeczywiście nie wiedzieli, co czynią. Że nie wiedzieli, z kim mają do czynienia, prawda? A mimo wszystko Jezus mówi, Ojcze, odpuść im. Nie poczytuj im tego za grzech, bo oni nie robią tego prawdopodobnie celowo. I to pokazuje taką, pomimo tej tragicznej sytuacji, troskę Jezusa Chrystusa, prawda? O ludzi. Zaraz zobaczymy, że nie tylko o tych, którzy to czynili, prawda? Ale Jezus w ostatnich chwilach jeszcze był skupiony na tym, żeby mieć troskę o innych ludzi, żeby wstawiać się za innymi ludźmi. I drugi właśnie przykład jest zapisany w Ewangelii Jana w 19 rozdziale. Drugie słowa, które Jezus powiedział. Kolejny fragment. Ewangelia Jana. Rozdział 19. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. I znowu tutaj widzimy troskę o ludzi, prawda? Pomimo, że Pan Jezus sam potrzebował tutaj, że tak powiem, wsparcia chociażby, tak? No bo cierpiał. Pomimo, że był Bogiem, to cierpiał w tym momencie, prawda? Czuł ból, miał świadomość tej całej sytuacji, to on troszczy się o innych. To on jest skoncentrowany na innych, prawda? To on całe siły, które wkłada jeszcze w to, żeby powiedzieć te słowa, skupia na innych ludziach. Najpierw na tych, którzy go krzyżowali, prawda? Na tych, którzy go krzywdzili, a teraz na Marii, prawda? Bo wiedział, że Maria prawdopodobnie była wdową wtedy już. To znowu prawdopodobne jest teoria, a wdowa nie miała łatwo w tamtych czasach, jak wiemy, prawda? Samotna wdowa była skazana na ciężki los, jeżeli nie miała wsparcia. I Jezus doskonale o tym wiedział, zdawał sobie z tego sprawę. Wcześniej czytamy, że przywrócił do życia syna pewnej wdowy, prawda? I miał świadomość, prawda, że opuszczona kobieta naprawdę nie będzie miała łatwo, nie będzie miała łatwego losu. I mówi tak po ludzku po prostu: Janie, zatrosz się teraz tą kobietą, prawda? To jest teraz twoja odpowiedzialność. Ja odchodzę, ale ty, zostawiam cię z twoją odpowiedzialnością, żebyś po prostu zwyczajnie o nią się troszczył, bo ona będzie potrzebowała wsparcia, będzie potrzebowała opieki, będzie potrzebowała zaopatrzenia może jakiegoś zaspokojenia potrzeb swoich życiowych, prawda? Jako prawdopodobnie już nie młoda kobieta, prawda, która została sama na świecie. I Jezus znowu okazuje troskę, taką ludzką troskę wobec innych. I być może dlatego Jan żył też tak długo, tak? Czytamy, że Jan dożył sędziwego wieku. Zresztą mamy objawienie Jana, prawda? I wiemy, że ono było dosyć późno już napisane po ukrzyżowaniu Jezusa. Prawdopodobnie jego, no, ciężko stwierdzić, ile żył, ale prawdopodobnie dożył sędziwego wieku. Kolejny fragment, znowu powrócimy do Ewangelii Łukasza. Kolejne słowa, które Pan Jezus powiedział, które wzbudzają czasami trochę kontrowersji wśród niektórych. Kiedy mówi do jednego z tych łotrów, którzy wisieli na krzyżu, z tych przestępców, ale tego, który właśnie wstawił się za Jezusem, prawda? W 23 rozdziale, w 43 wersecie. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. No oczywiście tu jest walka o ten przecinek nieszczęsny, który tam w naszym języku występuje. Czy przecinek jest pod dziś, czy przed dziś, prawda? Ale to nie jest tutaj istotne, czy przecinek jest przed dziś, czy po dziś. Nie jest to sednem tego, co Jezus przekazał tutaj, co Jezus powiedział tutaj, prawda? A widzimy tutaj znowu oczywiście odniesienie do człowieka, troska o człowieka, o jego los, prawda? Ale to jest też, pokazane, że w tym momencie szatan chciał jeszcze jakiś taki ostatni cios zadać, prawda? I chciał pokazać, że Jezus nie do końca jest zwycięzcą, nie do końca triumfuje. A Jezus to pokazał w bardzo prosty sposób. Dotychczas nie mówił, zauważcie, kiedy chodził po ziemi, nie mówił do ludzi, będziesz ze mną w raju. To była chyba taka pierwsza wypowiedź Jezusa Chrystusa, taka bezpośrednia, odnosząca się do człowieka życia zaraz po śmierci, prawda? Czy mówił o, koncentrował się na nauce, na Królestwie Niebieskim. Oczywiście dużo mówił o Królestwie Niebieskim, ale to było odniesienie do jakby takiego ogólnego jego sensu nauczania. Natomiast tutaj bezpośrednio do człowieka powiedział, człowieku, będziesz ze mną w raju, tak? To jest moja obietnica, którą ci daję. I to też pokazuje, to jest taka pierwsza lekcja właściwie, taka dobitna lekcja, jak Jezus rzeczywiście zbawia człowieka, prawda? Na jakiej podstawie zbawia człowieka. Oczywiście to nie jest przykład, który się odnosi do całego chrześcijaństwa, ale pokazuje, że Jezus ma moc to zrobić, tak? Że on jest Panem nad tym wszystkim. On ma ostatnie słowo. To on decyduje, prawda? I my sobie możemy przyjmować różne nauki, różne teologie, ale to Pan Jezus ostatecznie decyduje, czy ma prawo człowiek być z Nim na wieki, czy nie. Prawda? I tutaj ten łot znalazł się, ten dobry łot, można powiedzieć w cudzysłowie dobry, znalazł się w tej wspaniałej sytuacji, że dostał tą obietnicę. I myślę, że to, co usłyszał, musiało być niesamowite dla niego. Prawda? Że zrozumiał po prostu sens tego, co tam się wydarzyło. Będziesz ze mną w raju. Gwarantuję mu to, będziesz ze mną w raju. Bez względu na to, gdzie ten przecinek stoi, tak? Czy to się dzieje natychmiast, tak? Czy później, tak jak czytamy, duch odchodzi do Boga, jakkolwiek tam interpretujemy świadomość taką, większą lub mniejszą, to nie ma to w tej chwili znaczenia, dlatego że Pan Jezus mówi o jego przyszłości. Twoja przyszłość jest zabezpieczona, tak? Czy to według rozumienia będzie za sekundę, czy to według rozumienia będzie za jakiś okres czasu, masz życie wieczne. Jesteś przeznaczony do życia wiecznego, człowieka. I to jest niesamowite, to jest niesamowita nauka, która płynie z tego prostego wyrażenia i z tej prostej sytuacji. Czwarty fragment, który czytamy, czwarta z zapisanych wypowiedzi, które Pan Jezus powiedział na krzyżu, to ta, którą właśnie wszyscy uczniowie zapisali, także właśnie i ci dwaj, i Marek, i Mateusz. W Ewangelii Mateusza właśnie, między innymi, ona jest zapisana, w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale. 27 rozdział, werset 46. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem, Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I to jest chyba takie najtragiczniejsze słowa, które najtragiczniejsza w ogóle sytuacja cała, która tutaj miała miejsce, prawda? Kiedy, kiedy Jezus, wyobraźmy sobie, Jezus woła do swojego Ojca, czemuś mnie opuścił, prawda? To myślę, nie ma takiego wydźwięku, dlaczego tak się stało. Nie, myślę, nie wiem, czy to słowo polskie tłumaczenie dobrze oddaje sens tego, tych słów, które zostały zapisane. Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, tego, ale to na pewno nie jest zdziwienie Pana Jezusa, prawda? Bo my, kiedy zadajemy słowo czemu, to wyrażamy zdziwienie, zaskoczenie, prawda? Czemu tak się stało, prawda? Czemu taka sytuacja miała miejsce? A Pan Jezus, nie, myślę, jesteśmy pewni, że nie był zaskoczony tą sytuacją, prawda? On doskonale wiedział, po co przyszedł na ziemię, prawda? Jaki jest cel jego misji tutaj na ziemi. I wiedział, że od samego początku, że ta sytuacja nastąpi. Że kiedy weźmie grzech całego świata na siebie, będzie w pewien sposób oddzielony od swojego Ojca, prawda? Ponieważ Ojciec nienawidzi grzechu. I czytamy właśnie tutaj, czemuś mnie opuścił, prawda? Czemuś mnie opuścił. Widzimy tą tragiczną sytuację, prawda? Tragiczną sytuację, pomimo że dla nas jest to wybawienna sytuacja, prawda? Ale dla samego Jezusa była to, myślę, straszna sytuacja w tym momencie. W Ewangelii Jana, przejdźmy dalej, do czwartego, piątego już, piątej wypowiedzi, Ewangelia Jana, 19 rozdział, werset 28. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. Pragnę. I wiecie, zawsze mi się wydawało, że to pragnę odnosiło się do tego, że Jezus chce to uczynić, prawda? Że po prostu chce dokonać tego, do czego został powołany. Bo to pragnę to w polskim języku oczywiście dwuznacznie brzmi, prawda? Można pragnąć czegoś, po prostu, żeby coś się wykonało właśnie, mieć pragnienie, jak to się mówi, ale można też pragnąć po prostu zwyczajnie pić, prawda? I zobaczcie, że ta sytuacja odnosi się bezpośrednio, się odnosi do tego, że Jezus po prostu pragnął się napić. W 20 werset dalej jest napisane: a stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę do ducha. No to raczej nie był najlepszy napój, prawda? Ale w tym wypadku chodziło o zbliżenie ust zwyczajne, prawda? Myślę, że to też pokazuje, że jest podkreślone to, że Jezus do samego końca utożsamiał się jakby z człowiekiem, rozumiał ból człowieka w każdej sytuacji. To też ten fragment mi przynajmniej pokazuje, że Pan Jezus jakby zachował do końca takie zwyczajne ludzkie odruchy też, pomimo że był Bogiem, prawda? I to pokazuje nam, że po prostu rozumie nas we wszystkich sytuacjach, że rozumie nas nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Sytuacjach, która jest trudna do wyobrażenia dla człowieka, prawda? Bo no trudna do wyobrażenia. Wyobraźcie sobie, że się znajdujecie w takiej sytuacji. To jest aż trudne do wyobrażenia, prawda? Umierający człowiek po prostu ma jedną potrzebę, żeby mu zwilżyć zwyczajnie usta, prawda? Że jest to tak trudne dla niego sam ten moment umierania. I Jezus pokazuje w tym momencie, że rzeczywiście on rozumie ból człowieka. Rozumie, przez co człowiek przechodzi, tak? Rozumie, że nam czasami po prostu tak łatwo przychodzi, bo Bóg jest Bogiem, prawda? Często tak się słyszy, to, bo Jezus to był Bogiem, prawda? On inaczej odczuwał, prawda? Bo on mógł wszystko, prawda? Mógł pstryknąć palcem i miał całą armię aniołów koło siebie. Albo mógł zawołać do Ojca, a nawet nie musiał wołać do Ojca, za pomocą Jego słowa wszystko się działo, prawda? Miał moc, żeby robić cuda, żeby panować nad przyrodą, więc to był Bóg, prawda? Więc jak można porównywać Boga do mnie, człowieka, który jest słaby, łomny. A ten fragment pokazuje, że Jezus tak do końca jednak pokazał, że on się do końca utożsamiał z ludźmi, prawda? Że do końca rozumiał ich, że do końca przechodził przez to, co musi przechodzić człowiek. I miał te same potrzeby, miał te same cierpienia, miał te same trudności, które człowiek musi przechodzić, nawet o wiele większe, jak widzimy. I powiedział tutaj: pragnę. I o kolejne słowo: wykonało się. Wykonało się. Ale to wykonało się, myślę, że to już był moment, kiedy Jezus był całkowicie pewien, że nic poza tym już się nie może wydarzyć. Że wykonało się to, do czego został powołany, prawda? Że wykonała się już całkowicie jego służba na tej ziemi. Ale wiedział też, że to wykonanie się jest zwycięstwem. Zwycięstwem właśnie dla każdego z nas, tak? zwycięstwem, które jest naszą obietnicą, naszą gwarancją też. I jest to niejako taki głos triumfu tutaj, chociaż w trudnym momencie, prawda, w ostatnich słowach Jezusa, ale Jezus podkreśla, wykonało się to, co się miał wykonać, tak? Zostało, zatriumfowało życie we mnie, prawda, dla połączenia Boga z człowiekiem, przeze mnie, przez Jezusa Chrystusa. I ostatnie słowa, jakie Jezus powiedział, które mamy zapisane, są zapisane w Ewangelii Łukasza, z kolei właśnie Łukasz tutaj, 23 rozdział, 46 werset. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Więc wynika na to, że to były ostatnie słowa, jakie powiedział, tutaj będąc w ludzkim ciele na ziemi. Ale powiedział to z taką, myślę, spokojem, z pełnym pokojem. I to jest takie wspaniałe też, że możemy to widzieć też w innych fragmentach Bożego Słowa. Nie otwierajmy już, ale tylko przypomnę może fragment z jednego z listów apostoła Pawła. Wiemy bowiem, znamy dobrze ten fragment, prawda? Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmi ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. I te słowa apostoła Pawła jakoś tak analogicznie przyporządkowałem się do tej ostatniej wypowiedzi Jezusa. W Twoje ręce powierzam, w ręce Twoje polecam ducha mego, prawda? Z pełnym pokojem, prawda? Jezus pokazał nam, że to jest moment, który jest wspaniałym momentem tak naprawdę. Wiecie, bez względu na to, jak to wygląda, prawda? Na ile mamy świadomość, czy nieświadomość, czy na ile będziemy rozumieli tą sytuację, bo mówię, trudno to interpretować, prawda? I są różne interpretacje, prawda, na ile człowiek jest świadomy, czy tak, czy inaczej, to nie ma tutaj większego znaczenia. Ważne, Jezus podkreśla tutaj fakt, że duch nasz jest skierowany w Boże ręce, odchodzi w Boże ręce. To samo pisał apostoł Paweł, tak, że kiedy zostawiamy ten namiot, prawda, idziemy do Boga, jesteśmy zabezpieczeni w jego rękach, jesteśmy zabezpieczeni w Nim. I to jest właśnie niesamowite, to jest taka... Jezus tymi ostatnimi słowami pokazał nam po prostu, że nie musimy też bać się śmierci, prawda? Bo po prostu idziemy z powrotem, nasz duch wraca do Boga, prawda? Ale też pokazał, że ma w tym pokój, że też my możemy mieć w tym pokój, tak? Że nie musimy się bać tej sytuacji, chociaż ona jest tragiczna, prawda? Chociaż śmierć jest tragiczną rzeczą dla człowieka i dla jego bliskich i była też tragicznym wydarzeniem dla Jezusa Chrystusa, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, prawda? Jak czytamy, to nie były łatwe słowa, które on mówił, tak? Być może mówił to z wielkim trudem to wszystko, najprawdopodobniej tak było, ale jednak jest w tym taka wielka nadzieja, wielkie zabezpieczenie, prawda? Wielka jakby potęga pokoju w tym wszystkim, prawda? Kiedy Jezus właśnie w tych ostatnich słowach mówi: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, tak? Wiem, że wszystko jest okej, że wszystko jest pod kontrolą, że nic się nie wymyka spod kontroli, prawda? Że dokonało się to, co się miało dokonać, ale w Twoich rękach wszystko jest. I myślę, że za Jezusem Chrystusem możemy to samo powiedzieć, prawda? Że jeżeli jesteśmy zabezpieczeni, krwią Jezusa Chrystusa, cokolwiek się wydarzy, także w przypadku śmierci, jest to wszystko w rękach Boga, prawda? Jest to wszystko pod Bożą kontrolą, nic nie może się wymknąć z Bożej kontroli w tym przypadku. Więc co pokazują nam te fragmenty, bracia i siostry? No pokazują to, że Jezus właśnie tak jak na początku byliśmy, nawet w tych tragicznych momentach, troszczył się o ludzi też, prawda? Miał wielką troskę o ludzi, wielką potrzebę tego, żeby im też mówić o tym, że rzeczywiście są ważni dla Niego, prawda? Czy to w przypadku Marii, czy to w przypadku tych ludzi, którzy Go krzyżowali, ale pokazał nam też wspaniałe prawdy, które, o których tutaj czytamy. Pokazał nam, że rozumie nas przede wszystkim, rozumie sytuacje, które przechodzimy, prawda? Bo sam doświadczył tego. Jego odczucia nie były powyżej poziomu człowieka, tylko tak samo pragnął jak każdy inny człowiek, tak samo cierpiał jak każdy inny człowiek cierpi, pomimo że był Bogiem. A z drugiej strony pokazał, że rzeczywiście wszystko jest pod kontrolą Boga, prawda? Cokolwiek się dzieje, to wszystko jest pod kontrolą Boga i nawet w takiej ekstremalnej sytuacji, jaką jest śmierć, mamy pewność, żyjąc z Bogiem, że nasz duch idzie w dobre miejsce. Że nasz duch wraca do domu, można powiedzieć, tak? Tak jak Boże Słowo mówi. To jest też taką niesamowitą zachętą, więc pomijając całą sytuację, to te słowa, które były powiedziane, rzeczywiście mają niesamowitą moc. Pomimo, że było ich mało, to w zasadzie na każde tak naprawdę tutaj z tych wyrażeń można by osobne kazanie powiedzieć. Ja to bardzo skrótowo powiedziałem dzisiaj, ale myślę, że każda z tych wypowiedzi mogłaby być tematem na osobne rozważanie, prawda? Na osobną dyskusję, na osobne studium biblijne. I Pan Jezus pokazuje, że rzeczywiście ma przede wszystkim ogromną troskę o nas, prawda? Że jesteśmy dla Niego ważni też, prawda? Że nic nie wymyka się z Jego miłości do nas. Że zawsze, w każdej sytuacji możemy być pewni, że Jezus rzeczywiście chce o nas się troszczyć, chce o nas walczyć, prawda? I to jest niesamowite w tym wszystkim, dlatego pamiętajmy zawsze, kiedy czytamy właśnie, że Jezus rzeczywiście nas rozumiał, że to nie było tak, że On był oderwany od tej rzeczywistości ludzkiej, prawda? Od tego po prostu doświadczenia, prawda, bólu czy cierpienia, ale rzeczywiście przeszedł przez to i pokazał też właśnie przez swoją śmierć, że w każdej sytuacji, w każdej sytuacji sam jakby jest przykładem tego, że rozumie człowieka. Więc kiedy przychodzimy do Niego, możemy mieć pewność, że rzeczywiście jest Bogiem, który doświadczył każdej, po ludzku mówiąc, każdej trudnej sytuacji, z którą my musimy się zmierzać tutaj na ziemi. Amen.